Witam Państwa ponownie. Bohater naszej dzisiejszej historii już dzieciństwo miał trudne i bolesne, a potem jego życie po prostu staczało się po równi pochyłej. Raz po raz był porzucany przez najdroższych mu ludzi, aż w końcu jego dusza była tak poraniona, że próbował odebrać sobie życie i to w sposób najokrutniejszy z możliwych. Przeżył jednak i dziś opowiada innym o nowym życiu, ponieważ jego serce i umysł zostały wyzwolone.
Dam znać do szpitala, że jedziemy.
Pismo przyjąć.
Ratownik straży pożarnej, wóz 42. Jedziemy do was z mężczyzną w wieku około 20 lat. Połknął wodorotlenek sodu.
Poinformuję lekarza.
Człowieku, kto normalny pije od rdzewiacz do rur?
Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Strach i wstyd to uczucia, które często towarzyszą bezdomnym, co sprawia, że trudno im odważniej pomyśleć o przyszłości. Gdzie spędzę dzisiejszą noc? I co czeka mnie jutro? To problemy, które zwykle najbardziej ich zaprzątają. Ale kiedy przychodzą do Pacific Garden Mission, uczą się myśleć o przyszłości z radosnym wyczekiwaniem. Dzięki ludziom dobrej woli, którzy wspierają nas finansowo, nasze drzwi są zawsze otwarte dla wszystkich potrzebujących. Codziennie zapewniamy pożywne posiłki, czyste ubrania i bezpieczny nocleg dla ponad 800 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. A wszystko to za darmo, podobnie jak pomoc medyczna i dentystyczna w misyjnym ambulatorium, z której w razie potrzeby mogą skorzystać nasi goście. Duszpasterze i doradcy duchowi przedstawiają im tego, który ma w swoich rękach zarówno przyszłość, jak i teraźniejszość. Kiedy zaczynają go poznawać, wszystko w ich życiu się zmienia. I o takich właśnie przemianach opowiadają już w 10 językach nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3102 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia.
Panie Berling, pański syn jest w stanie krytycznym. Środek, który połknął, przepalił mu przełyk i żołądek. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ale robimy, co możemy.
Przeżyje?
Jest teraz podłączony do aparatury podtrzymującej życie i nie mam pojęcia, co będzie dalej. Nie wiem, czy przeżyje. Zastanawiam się, jak to się stało, że przeżył do tej pory.
Bohater naszej opowieści, półindianin ze szczepu Chippewa, wolał śmierć niż ból, jaki sprawiało mu życie. Oto opowieść o tym, jak doszło do tego i o zmianie, jaka później nastąpiła. Prawdziwa historia Bruce'a Berlinga już teraz w Wyzwolonym.
Moja rodzina mieszkała w Gallipolis na południu stanu Ohio. Mama była Indianką ze szczepu Chippewa. Dzieciństwo spędziła w sierocińcu. Była alkoholiczką, a ojciec cierpiał na schizofrenię. Żadne z nich nie nadawało się więc do wychowywania czterech synów i córki. Ja byłem ich przedostatnim dzieckiem. Pewnego dnia miałem wtedy 7 lat. Po powrocie ze szkoły zastałem pusty dom. Wszystko zniknęło. Cała moja rodzina, meble, sprzęty, rzeczy. Przygarnął mnie sąsiad. Nakarmił mnie i opiekował się mną, aż do późnego wieczora, kiedy pojawił się mój ojciec.
Przepraszam za kłopot. Mieliśmy dzisiaj przeprowadzkę i tyle z tym było zamieszania, że zapomnieliśmy o Briusie. Po prostu nie zauważyliśmy, że go nie ma. Chodźmy, synku. Dziękuję, że się nim pan zaopiekował.
To zdarzenie było tylko przebłyskiem tego, co czekało mnie w przyszłości. Miałem wadę wymowy, co sprawiało, że inne dzieci uważały mnie za odmieńca i głupka. Szkoła była więc dla mnie torturą. Chodziłem do logopedy, ale nic to nie dawało. Dopiero kiedy miałem 40 lat, okazało się, że przyczyną moich problemów jest rzadkie zaburzenie przetwarzania sygnałów dźwiękowych. Kiedy miałem 8 lat, mama nas zostawiła i nie zobaczyliśmy jej nigdy więcej.
Wasza matka wzięła samochód, zabrała wszystkie pieniądze i odeszła. Nie mogę uwierzyć, że nam to zrobiła. Nie sądziłem, że się na to zdobędzie. Co ja teraz zrobię? Nie umiem gotować i na pewno nie dam rady sam prowadzić domu. Muszę pracować, chłopcy. Będziecie musieli mi pomóc, bo ona nie wróci.
Ojciec nie był w stanie zajmować się nami wszystkimi. Mój najstarszy brat wstąpił do marynarki. Drugi w kolejności został z tatą. A my, trójka najmłodszych, spędziliśmy 2,5 roku w domu dziecka. Spośród 2,5 tysiąca jego mieszkańców, tylko 100 dzieci była poniżej 10 roku życia, w tym ja i mój brat. Słowa nie są w stanie wyrazić tego, co przeżywałem, kiedy nagle z mojego życia zniknęły najważniejsze dla mnie osoby. Wewnątrz krzyczałem z bólu, ale za bardzo się wstydziłem, żeby pokazywać te uczucia innym. Wstyd pogłębiała jeszcze moja wada wymowy. Kiedy miałem 11 lat, tata odebrał nas z sierocińca i wszyscy zamieszkaliśmy u jego siostry. Ale do tego czasu staliśmy się już młodymi buntownikami. Był to zewnętrzny wyraz tłumionego przez lata bólu i złych emocji, którym inaczej nie potrafiliśmy dać ujścia. Moja siostra miała wtedy 14 lat. Żeby zdobyć pieniądze, włamaliśmy się do paru kościołów. Pewnej nocy przez przypadek podpaliliśmy jeden z nich. Złapano nas i trafiliśmy najpierw na pogotowie opiekuńcze, a potem do rodziny zastępczej. Nasi rodzice zastępczy byli chrześcijanami, kochali nas i mówili nam o Jezusie, ale ja nic z tego nie rozumiałem. Wydawało mi się, że są niespełna rozumu. Po paru tygodniach moja siostra uciekła. Miałem 12 lat, kiedy w komplecie wróciliśmy wreszcie do domu, do taty, ale to okazało się koszmarem straszniejszym niż wszystko, co nas spotkało dotychczas. Tata nie był przygotowany psychicznie do tego, żeby się nami zajmować. W wieku 13 lat wypaliłem swojego pierwszego papierosa. Wypiłem pierwszego drinka i po raz pierwszy straciłem przytomność. Potem tata ożenił się z inną kobietą. Nie lubiłem mojej macochy.
Trzeba się jakoś dogadywać z innymi. Musisz się tego nauczyć, Brius.
Nie chodzi tylko o to. Chcę, żebyśmy się stąd przeprowadzili.
Czemu?
Bo tak.
Nie przeprowadzimy się.
Proszę.
Ale o co ci chodzi? Co jest nie tak z tym domem?
Nie chodzi o dom. Chodzi o dzieci sąsiadów.
Brius, nie marudź.
Bez przerwy muszę się z nimi bić.
Nie zwracaj na nich uwagi.
Czułem, że znalazłem się w pułapce. Wymyśliłem, że gdyby dom się spalił, musielibyśmy się przeprowadzić. 13 razy próbowałem puścić go z dymem, ale nigdy mi się nie udało. W końcu zostałem złapany i wylądowałem w areszcie dla młodocianych. Miałem wyjść po 5 roku, ale moja macocha nie zgodziła się przyjąć mnie z powrotem. Trafiłem więc do poprawczaka w Columbus. W trakcie 2 lat, które tam spędziłem, ciężko pracowałem, żeby zasłużyć sobie na przychylność moich opiekunów. W efekcie zakiełkowało we mnie poczucie własnej wartości. W wieku 16 lat wróciłem do domu.
Bruce, ale urosłeś.
1,85 m, tato.
To teraz chyba już nie musisz się bać żadnych dzieciaków.
Columbus wszyscy chcieli ze mną trzymać.
Serio?
Pewnie. Byłem najlepszym pracownikiem i miałem specjalne przywileje.
Wychowawca mówił, że można na tobie polegać.
No i inne dzieciaki nie miały takich przywilejów.
Świetnie. Skoro byłeś najlepszym pracownikiem, to możesz nam pomóc. Masz tu nowy pędzel. Pomalujemy dom.
Chociaż nie umiałem nawet czytać ani pisać, przeszedłem do następnej klasy i w szkole zachowywałem się spokojnie. W weekendy brałem narkotyki, ale trzymałem się z dala od kłopotów. Kiedy miałem 18 lat, dostałem pracę w piekarni. Na jakiejś imprezie poznałem Joannę i zaczęliśmy chodzić ze sobą. Pewnego dnia z kilkoma kumplami natknęliśmy się na samochód, którym ktoś wjechał do jeziora i tak go zostawił, więc zebraliśmy wszystko, co w nim było.
Zabraliście wszystkie ich rzeczy z samochodu?
Gdyby nie my, to wziąłby je ktoś inny.
Ale kierowca was widział, nic dziwnego, że cię zgarnęli.
Było ciemno i było nas czterech. Czemu właśnie mnie?
Bo rzucasz się w oczy, jesteś wysoki i wyglądasz na Indianina.
No co mam ci powiedzieć? Pewnie nie było to najmądrzejsze.
Na szczęście szybko cię wypuścili.
Tak, z wyrokiem 5 lat. Na szczęście w zawieszeniu. Jeden mały błąd i siedzę. No.
Jak się pobierzemy, to będę cię pilnowała.
Chodziliśmy ze sobą od 3 lat, ale przygotowania do ślubu wywołały u mnie niepokój. Czułem się jak pasażer pociągu jadącego z dużą prędkością. Nie mogłem z niego wyskoczyć, nie raniąc przy tym innych. Pobraliśmy się więc, ale imprezowe życie trwało nadal. Łączyły nas narkotyki i alkohol. Jako piekarz pracowałem 70 godzin tygodniowo i Joanna skarżyła się na to. Więc zmieniłem pracę na mniej czasochłonną, ale ona nadal nie była zadowolona. Nasze małżeństwo było beznadziejne, ale nie znaliśmy nikogo, kto mógłby nam pomóc. Pewnego dnia zapukali do naszych drzwi ludzie z jakiegoś kościoła.
Zapłatą za grzech jest śmierć. Człowiek, który grzeszy, umrze. Jezus umarł na krzyżu zamiast nas. On spłacił dług naszego grzechu, żebyśmy mogli przyjść do Boga i otrzymać Jego ducha, który daje nam nowe życie.
Nie wiedziałam o tym.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Czyli Jezus jest Synem Bożym?
Właśnie tak. Cuda, których dokonywał i proroctwa, które wypełnił, potwierdziły, że jest obiecanym Zbawicielem świata. Jeżeli będziecie żałować za swoje grzechy i uwierzycie w Niego, będziecie zbawieni. W 5 rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie 24, Jezus mówi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
Widzieliśmy w tych wierzących ludziach pokój, za którym tęskniliśmy, a który był nam zupełnie obcy. Więc pomodliliśmy się razem z nimi, powtarzając ich słowa. Poszliśmy też kilka razy do kościoła, ale w naszych sercach nic się nie zmieniło. W końcu nasze małżeństwo się rozpadło. Joanna wdawała się w romanse z moimi znajomymi i w końcu zażądała rozwodu. Zadzwoniłem do taty. I co ja teraz zrobię, tato? W ogóle nie mogę spać.
Znam to. Nie takie rzeczy przeszedłem, kiedy twoja mama odeszła.
Ciągle o niej myślę. I o tym, co robiła z moimi kumplami.
Lepiej ci będzie bez niej.
Tylko czemu ja jestem takim frajerem?
Cóż, przynajmniej jesteś pracowity.
Każdy, na kim kiedykolwiek mi zależało, mnie zostawia. Mama, ty... Moi bracia i siostra, a teraz żona. Bez sensu takie życie. Wbrew temu, co mówił tata, po tym jak Joanna odeszła, moje życie wcale nie stało się lepsze. Pewnej bezsennej nocy w 1980 roku napełniłem duży kieliszek środkiem do udrażniania rur i wypiłem. Natychmiast zacząłem wymiotować krwią. Wybiegłem przed dom, chwyciłem wąż ogrodowy i zacząłem lać wodę prosto w palące usta. Ale woda nie spływała do gardła, bo wymioty nie ustawały. Poczekałem chwilę, a potem zadzwoniłem po pomoc. Liczyłem, że dostanę jakieś środki łagodzące ból i umrę w szpitalu. Przez 7 dni aparatura podtrzymywała mnie przy życiu, a potem moje organy zaczęły funkcjonować samodzielnie. Znów mi się nie udało. Minęło kolejnych 7 tygodni.
Panie Berling, obawiam się, że niewiele już możemy zrobić dla pana syna.
Strasznie schudł. Wygląda okropnie.
Musieliśmy usunąć przełyk i karmimy go przez rurkę, ale bez stałego pokarmu nigdy nie odzyska straconych kilogramów.
Zamierzacie go wypuścić?
Musimy. nie jest ubezpieczone i szpital nie może sobie pozwolić na dalsze leczenie.
Znaczy, że będę go musiał zabrać do domu.
Dam panu numer do świetnego specjalisty, ale nie wydaje mi się, żeby miał szansę przeżyć.
Tata wziął mnie, ale to był koszmar. Bez środków przeciwbólowych odchodziłem od zmysłów. Rurka do karmienia wywoływała skurcze. Byłem w depresji i schudłem ponad 36 kg. Wylądowałem w kolejnym szpitalu, gdzie lekarze zainteresowali się moim przypadkiem.
Będziemy musieli usunąć ci żołądek. Za bardzo się skurczył, żeby mógł funkcjonować.
To po co chcecie odbudować przełyk?
Żebyś mógł normalnie jeść.
Wyjmiecie mi tę rurkę?
Jeszcze nie. To dla nas dziewiczy teren. Do tej pory coś takiego zrobiono tylko w Rosji.
W Rosji?
Tak. Tam się zdarza, że ktoś wypije łuk z nieoznakowanej butelki, więc tamtejsi lekarze wymyślili tę metodę. Wytniemy ci kawałek jelita grubego i zastąpimy nim przełyk.
To chyba skomplikowana operacja, a ja nie mam ubezpieczenia.
Wiem. Traktujemy to jako eksperyment medyczny, żeby nauczyć się leczyć podobne przypadki.
Czyli jestem królikiem doświadczalnym?
Nie. Żyjesz i chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żebyś mógł żyć dalej i lepiej.
Chcę tylko, żeby ból się skończył. Nie chcę już żyć.
Może po operacji odzyskasz chęć do życia, a przy okazji pomożesz innym, którzy mogą tu trafić z podobnymi obrażeniami.
Pierwsza operacja się nie powiodła i jej efekty były okropne, ale lekarze się nie poddawali. Pobrali tkankę miękką z mojego ramienia, żeby mój nowy przełyk był wystarczająco długi. Przez 2 tygodnie to przedłużenie wisiało mi u szyi, a potem połączyli oba przewody. Niedługo potem wróciłem do taty do Ohio.
Co robisz, Bruce?
Piję piwo.
A czemu używasz do tego tej rurki?
Mój nowy przełyk się zrósł i krztuszę się, kiedy piję.
A nie da się tego naprawić?
Nikt nie chce zapłacić za kolejną operację, a mnie też już to nie obchodzi. Po prostu zapiję się na śmierć.
A tyle pieniędzy wydano, żeby utrzymać się przy życiu.
Piwo łagodzi ból, tato.
Wlewałem w siebie takie ilości piwa, że czasem traciłem przytomność. Robiłem wszystko, żeby uciec od życia, którego nienawidziłem. Mój nowy przełyk zrósł się tak bardzo, że bałem się, że się uduszę, więc lekarze w Toledo przeprowadzili kolejną operację. Przez tydzień byłem zależny od aparatury podtrzymującej życie. W końcu zerwałem wszystkie rurki i przewody. Nie pozwoliłem lekarzom umieścić ich z powrotem, ale jakimś cudem i tak przeżyłem. Kiedy poczułem się na tyle dobrze, poszedłem do Centrum Kultury mojego plemienia i poprosiłem o rozmowę z psychiatrą.
Widzę, że miałeś tętniaka, kiedy byłeś w szpitalu.
Tak. Znajomy przyniósł trochę trawki i paliliśmy ją w łazience. I nagle zacząłem kaszleć krwią.
Tętniaki często kończą się śmiercią, nawet w szpitalu.
No pewnie bym umarł, ale właśnie przechodził tamtędy lekarz. Usłyszał i wyciągnęli mnie z tego. Znowu pech.
Bruce, nadal masz myśli samobójcze?
Tak. A po co żyć? Nie mogę pracować i nikomu nie jestem potrzebny.
Rozumiem, że praca jest bardzo ważna dla ciebie.
Była jedyną rzeczą, która dobrze mi wychodziła.
Są różne rodzaje pracy i różne sposoby, żeby przysłużyć się ludziom.
Nie w moim stanie. Kto chciałby się ze mną zadawać? Na dźwięk mojego głosu nawet psy zaczynają szczekać.
Obiecaj mi coś, Bruce. Kiedy następnym razem będziesz miał ochotę popełnić samobójstwo, zadzwoń do mnie.
Od mojej próby samobójczej minęło już 10 lat, a mnie wciąż gnębiły problemy zdrowotne i nurtowało pragnienie, żeby umrzeć. W 1990 miałem już zupełnie dość, ale spełniłem obietnicę złożoną tamtemu psychiatrze. Karetka zabrała mnie do szpitala, gdzie znalazłem się pod ścisłą obserwacją. Jednocześnie poddano mnie odtruciu.
Pewnego dnia na korytarzu zauważyłem człowieka, który siedział przez cały czas w tym samym miejscu i przez tydzień nawet się nie poruszył. Za każdym razem, kiedy koło niego przechodziłem, zasłaniałem twarz, żeby nie wiedział, że się na niego gapię. Wyobraźcie sobie mój zawód, kiedy zdałem sobie sprawę, że to tylko kukła z Halloween.
Usiądź, Bruce.
Co ja tu robię?
Jesteś na odtruciu.
Byłem przekonany, że ta kukła na korytarzu to prawdziwy człowiek. Patrzyłem na nią i myślałem sobie, ja przynajmniej mam łóżko. Wygląda na to, że zrobiłem z siebie pajaca.
Alkohol powoduje zmiany w mózgu.
No, że na pewno. No. Jak to się stało, że upadłem aż tak nisko?
Myślę, że jesteś już gotów. Że możemy cię przenieść na oddział leczenia uzależnień.
Jestem gotowy na zmiany, ale nie na to, żeby stąd wyjść.
Jesteś gotów. Tylko musisz zupełnie wytrzeźwieć.
Po tygodniowym pobycie w kolejnym szpitalu mój psychiatra przekonał mnie, żebym przeniósł się do ośrodka rehabilitacyjnego. Udałem się tam niechętnie, ale miałem tylko dwie opcje – leczenie albo śmierć. Od lat się nie modliłem, ale zrobiłem to teraz. Poprosiłem Boga, żeby pomógł mi słuchać ludzi, którzy będą starali się mi pomóc. Ta prosta modlitwa zaprowadziła mnie do kolejnej.
Boże, daj mi pracę. Jakąkolwiek pracę, żebym miał coś, dla czego warto żyć. Jakikolwiek cel w życiu.
Od lat o nic nie prosiłem Boga, ale teraz jedno z ziarenek wiary, zasadzonych tak dawno temu, zakiełkowało. Nie wiem, dlaczego trwało to tak długo. Być może ziemia była twarda, a gleba uboga. Ale coś zaczęło się we mnie zmieniać i ku mojemu zaskoczeniu inni mieszkańcy centrum zaczęli przychodzić do mnie po radę i wsparcie.
Od jak dawna tu jesteś, Bruce?
Kilka tygodni.
Dokucza ci jeszcze abstynencja?
Od jedzenia czy picia?
Słyszałem, co ci się stało.
Nic dziwnego, słychać to w moim głosie.
To cud, że żyjesz.
Cały pakiet cudów, plus jeden gratis.
Jak możesz żartować z czegoś takiego?
A czemu nie? Jakoś musiałem to przełknąć.
Ale jesteś zakręcony.
Tak to jest po takim wypadku.
Ale żyjesz. Musi być jakiś powód.
Wtedy tak nie myślałem. Chciałem umrzeć.
Ale zapisałeś się na ten odwyk. I przechodzisz go bardzo rzetelnie. Bez żadnych kombinacji czy przekrętów?
Przez całe życie próbowałem tylko przetrwać. A teraz chcę czegoś więcej. Narkotyki i alkohol nie działają, to już wiem. Zastanawiam się, czy to Bóg nie jest odpowiedzią.
Lubię z tobą rozmawiać, Bruce. To, co mówisz, daje mi do myślenia. Jeżeli ty z twoimi problemami jesteś w stanie wyjść z nałogu, to może ja też...
Ja, źródłem inspiracji i wzorem do naśladowania? Czy to właśnie miała być moja praca? Czy to była odpowiedź na moją modlitwę? Kiedy zamiast na sobie zacząłem skupiać się na innych, moje podejście do życia zupełnie się zmieniło. Rozmowy z Bogiem stały się dla mnie regularną częścią każdego dnia. Zamieszkałem w market i zacząłem rozglądać się za jakimś kościołem.
Mamy potężnego wroga, diabła i jego demony, ale ich jedyna moc opiera się na oszustwie. Atakują twój umysł mrocznymi, bezbożnymi myślami. Dlatego Bóg dał nam hełm zbawienia. Bóg dał nam wszystko, czego potrzebujemy do walki ze złem. Swój pokój, wiarę w Niego, Jego sprawiedliwość. A nade wszystko miecz Ducha Świętego. Naszą jedyną bronią ofensywną jest Słowo Boże. Wszystko, czego tu potrzeba, to wola posłuszeństwa Jego nakazom.
Zrozumiałem, że Chrystus jest istotą życia i zapragnąłem poznać Go lepiej. Żałowałem tego, że chciałem, a nawet próbowałem odebrać sobie życie. Życie, za które umarł Jezus, żeby ocalić mnie przed piekłem. Modliłem się, żeby Bóg mnie zbawił i pokazał mi, jak może mnie używać przez resztę mojego życia. Ten kościół stał się moim domem. Dołączyłem do grupy studiującej Biblię, a także do służby ewangelizacyjnej. Rozmawiałem z pastorem o swojej przeszłości i nadziejach na przyszłość. Przydałaby się grupa wsparcia dla osób wychodzących z uzależnień. No, w tej, której uczestniczyłem, mówiło się o Bogu w bardzo zawoalowany sposób.
No po to, żeby nikogo nie urazić.
Potrzebna nam grupa, w której mówi się o Chrystusie i Jego mocy wskrzeszenia martwego życia. Takiego jak moje.
A mógłbyś pomóc utworzyć taką grupę albo nawet ją poprowadzić?
W 1997 grupa powstała, a ja zostałem jej liderem. Kierownik ośrodka rehabilitacyjnego zgodził się, żeby spotkania odbywały się na jego terenie, mimo że odważnie głosiliśmy, iż odpowiedzią na uzależnienie i emocjonalny ból jest Chrystus. A potem zaproponował mi posadę w ośrodku ze względu na moją rzetelność i popularność wśród młodzieży. Woziłem ludzi z ośrodka na wizyty lekarskie, przesłuchania w sądzie i inne spotkania, a potem odstawiałem ich z powrotem. Bóg dał mi prawdziwą pracę.
Jesteś inny niż wszyscy, Brius.
Mówisz?
Nie mam pojęcia, jak ty to robisz. Ja właśnie jadę na kolejne przesłuchanie. A ty, choć też masz swoje problemy, może i poważniejsze od moich, siedzisz sobie za kółkiem... Zawsze pozytywnie nastawiony. Czemu ja nie potrafię wyjść z nałogu?
Potrzebujesz Jezusa. Kiedyś powiedziałeś, że działam na ciebie inspirująco. To miłe. Ale prawdziwą inspirację można znaleźć tylko w Jezusie.
Może i masz rację.
Bez Chrystusa byłbym już martwy.
Podobno tego właśnie chciałeś.
No i tak było. Ale z niewłaściwych powodów. Gdybym wtedy umarł, spędziłbym wieczność w piekle. Po śmierci musimy stanąć przed sądem.
Serio?
Serio. Niebo i piekło naprawdę istnieją. I nie chciałbyś znaleźć się w piekle.
Jakoś mnie to nie martwi.
A powinno. Kompletna ciemność. Nikogo, kogo kochasz. Wieczne potępienie.
Dzięki. Chyba chcesz mi poprawić nastrój przed tym przesłuchaniem. Żaden wyrok nie może być gorszy niż to, co opisałeś.
Jesteśmy na miejscu. Przyjdź jutro na spotkanie, żeby poznać Jezusa.
Pojawię się, o ile mnie nie zamkną.
W 2008 z przyczyn zdrowotnych musiałem zrezygnować z prowadzenia grupy. Lekarze usunęli mi krtań, ale nadal wożę pacjentów i nadal dzielę się z nimi Ewangelią. Być może niewiele czasu mi już zostało, ale chcę służyć Bogu, dopóki On będzie chciał mnie używać. Biblia mówi, że w niebie Bóg da mi nowe ciało. Werset 4, 21 rozdziału Księgi Objawienia mówi tak. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.
W programie numer 3102 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Briusa Berlinga. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.